Cześć, nazywam się Sebastian Gębski i witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch i zapraszam na odcinek 8, Elixir 3 lata później. Te osoby spośród Was, które znajmy trochę lepiej, mogą nawet być trochę zdziwione, że no jak to, minęło już 7 odcinków i w sumie chyba ani razu nie pojawiło się słowo Elixir. Podczas gdy tak zupełnie na co dzień, to jest taki jeden z moich głównych, sztandarowych, powiedziałbym, tematów. To jest coś, czym zajmuję się na co dzień i to jest coś, co mnie kręci na co dzień. Więc chyba to jest dobry moment, żeby to nadrobić. Ale nie chciałbym iść bardzo utartym szlakiem i po prostu robić odcinka mówiącego o podstawach Elixira, wstępie do Elixira, czym jest Elixir, że jest to nowoczesny język funkcyjny oparty o platformę Erlanga itd., itd. Bo to sobie można przeczytać wszędzie w internecie i takich tego typu materiałów jest generalnie na pęczki. Więc może zróbmy inaczej. Ja opowiem trochę o Elixirze, ale z perspektywy już prawie 3,5 roku doświadczenia, bo tyle minęło, odkąd zapoznałem się z tym tematem. Chciałbym opowiedzieć przede wszystkim o jakichś moich nadziejach i jakichś moich oczekiwaniach i o tym, czy one się spełniły, czy nie, bo to jest chyba interesujące. Chciałbym jakby zweryfikować ten swój wstępny pogląd, czy warto było w ogóle interesować się tym i zainwestować, wkładając w sumie niemały wysiłek właśnie w dowiedzenie się o tym, co to jest, jak to działa i w zgłębianiu tych wszystkich możliwości, które Elixir obiecywał na starcie. Zapraszam. Może jeszcze zanim przejdziemy do jakichś większych konkretów, takie dwie rzeczy. Pierwsza, bo akurat to mi zawsze przeszkadza, albo często mi przeszkadza w różnych audycjach i blogach, to chciałem nadmienić, że generalnie to, co wszystko, co powiem dzisiaj, to jest po prostu oparte o moje opinie, czyli będzie wysoce subiektywne. Jak dla mnie różnica między opiniami a faktami jest wręcz kolosalna, więc teraz będę mówił o tym rzeczywiście, jak ja się z tym Elixirem czuję i jak on wpasowuje się w moje osobiste jakieś oczekiwania i preferencje. W związku z tym jest duża szansa, że ty albo nie wiem, ktoś inny, z kim razem tego słuchasz, albo z kim dzielisz się opinią na temat tego audiobloga, po prostu nie będzie się z tym zgadzać. Ja to rozumiem, ale to wcale nie oznacza, że za każdym razem na temat każdego szczegółu musimy polemizować. Powtarzam, to są opinie. Każdy z nas ma inne preferencje. Druga rzecz, która też myślę, że rzuci trochę światła na kontekst tego, co będę mówił za chwilę, to jest jakiś mój background, albo inaczej, to skąd ja się wywodzę technicznie i dlaczego akurat zainteresowałem się Elixirem, jak do tego doszło. No bo większość eliksirowców, tak się akurat złożyło, to są byli rubiści. Zresztą no Elixir, prawda, Core Team Elixira, Core Team Phoenixa, to są generalnie ludzie, którzy wcześniej bardzo mocno udzielali się przy Rubimi, przy Railsach. Wyciągnęli z tego wnioski, no i mamy to, co mamy. W moim przypadku ta ścieżka była inna. Ona była, powiedziałbym, drastycznie inna, dlatego że ja wywodzę się z dotnetu jeszcze przed wersją 1.0, z jakichś tam bet. Wprawdzie oczywiście wcześniej robiłem jakieś inne rzeczy, pisałem w C++, Java i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mój rodowód dotnetowy i jakby bycie blisko dotnetu przez wiele, wiele, wiele lat bardzo mocno odcisnęło jakieś piętno na mojej karierze. W związku z tym moje postrzeganie i obecne, ale i przede wszystkim te wcześniejsze oczekiwania, to na pewno jakoś mocno są osadzone w tym wcześniejszym dotnetowym backgroundzie. I to myślę, że będzie widać i słychać w tym, co będę Wam mówił za chwilę. Akurat ja rzuciłem się na Elixira i wcześniej Erlanga nie dlatego, że tak strasznie znudziłem się dotnetem, albo dlatego, że szukałem tak wielu nowych wrażeń. Tu zdecydowały względy praktyczne. Po prostu pracowałem zawodowo nad projektami, nad jakimiś zadaniami, które były związane z crunchowaniem dużej ilości danych w czasie rzeczywistym, w sensie danych strumieniowanych, ale także danych at rest, czyli takich już składowanych, tak zwane big data, jak to się mówi. I to były czasy, rok około 2011, kiedy jeżeli chodzi o .NET, to był jeszcze klasyczny .NET framework, a nie .NET Core i ilość narzędzi, jakiś bibliotek, frameworków, które mógłbym wtedy wykorzystać właśnie na platformie dotnetowej do tego celu, była znikoma. Tu zdecydowanie rządził, królował i wiódł prym JVM, czyli platforma javowa, gdzie powstawały jak grzyby po deszczu, wszelkiego rodzaju hadupy, sparki itd., itd. Więc nie miałem innego wyjścia, tylko musiałem zdobyć kolejną kompetencję, albo może raczej inaczej odświeżyć moje kompetencje JVM-owe. Natomiast miałem duży problem mentalny z powrotem do Javy, dlatego że Nigdy, tak szczerze mówiąc, tego języka nie lubiłem, bo on zawsze był dla mnie, nie był trudny, ale on po prostu był zbyt przepełniony boilerplate'em. Trzeba się było tam upisać, żeby zrobić tak naprawdę podstawową rzecz. Był jak dla mnie skostniały i nie ewoluował w tempie, które było zbliżone do tempa ewolucji innych języków. Więc z prawdziwą ulgą powitałem istnienie i rozwój języka o nazwie Scala, którym zakochałem się, można powiedzieć, od pierwszego wejrzenia. Spodobała mi się w nim masa rzeczy. Spodobała mi się w nim sam język, który bardzo fajnie łączył ten paradygmat funkcyjny z paradygmatem obiektowym. Spodobały mi się oczywiście takie konstrukcje jak pattern matching. No, trudno, żeby się to w ogóle komuś nie spodobało. Nie znam takiej osoby. Spodobało mi się też to, że akurat tak wyszło, że ja się tego języka uczyłem w sposób zupełnie inny niż wcześniej innych języków. Czyli zamiast przechodzić przez teorię, uczyć się składni, nie wiem, biblioteki standardowe i tak dalej, to ja wpadłem na bardzo słynną w środowisku skalowców czerwoną książkę, która jest po prostu ćwiczeniówką, gdzie na przykład uczysz się tego, jak implementować kompozycje monadyczne w praktyce, a nie poprzez teorię, czyli nie musisz zrozumieć na podstawie jakichś, powiedzmy, matematycznych formuł tego, czym jest monada, tylko zaczynasz rozumieć, czym jest monada na podstawie jej zaaplikowania praktycznego w konkretnych scenariuszach. No, jak dla mnie to było po prostu genialne. Ja uczyłem się tego w tempie przyspieszonym, zdecydowanie nawet bardziej przyspieszonym niż tego oczekiwałem, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie pod takim względem czysto inżynieryjnym. Bardzo sobie to chwalę. Oprócz tego w samej skali spodobało mi się również nie tylko sam język, ale również część ekosystemu dookoła niego, między innymi ta słynna biblioteka o nazwie AKKA, która jest de facto, nie wiem, wzorcową albo jedną z takich bardziej referencyjnych implementacji aktor modelu, jeżeli chodzi właśnie o nowoczesne języki programowania. No więc bardzo mi się ta skala spodobała i to trwało przez jakiś czas. Skończyło się po jakimś roku, może trochę więcej. Okazało się, że ten język ma też sporo cech negatywnych, które mnie osobiście bardzo przeszkadzają, czyli tak powiem krótko, no, według mnie jest zoptymalizowany pod kątem pisania, a nie czytania. Jest ciężko utrzymywalny. Pewnie wiele osób się nie zgodzi, ale ja powiem, że on po prostu nie ma czegoś takiego jak idiomatyczna skala. To jest Frankenstein różnych dziwnych pomysłów, które nie do końca do siebie pasują, a powiem, że czasem wręcz ze sobą kolidują. Tak, wiem, pewnie 50 hejterów w tym momencie się oburzy, ale no sorry, taka jest moja opinia i to jest opinia oparta o praktyczne doświadczenie, które z tym językiem miałem. W ogóle pominę fakt, nie wiem jak jest teraz, bo akurat jakoś bardzo tego języka ostatnio nie używałem, ale wszelkiego rodzaju narzędzia do kompilacji na przykład, jak SBT, były przeraźliwie wolne, w ogóle zabijając jakikolwiek developer experience. Jak dla mnie to była totalna porażka. No więc zacząłem szukać czegoś, co skopiuje albo wykorzystuje bardzo podobne mechanizmy, czyli da mi te takie fajne cechy, które mi się w skali podobały, ale będzie pozbawione przynajmniej części tych wad. I znalazłem Erlanga. Znalazłem Erlanga, który był bardzo fajny. Jeszcze za chwileczkę powiem, dlaczego on był dokładnie taki fajny, bo to jest w sumie też dosyć ciekawe. Natomiast Erlang też pod pewnymi względami był dosyć mocno skostniały, dlatego że to był język, który niekoniecznie był pomyślany na przykład po to, żeby optymalizować właśnie developer experience. To był język, który był po prostu ekstremalnie mega praktyczny i na pewne rzeczy nie zważano. No i wtedy pojawił się przynajmniej na moim horyzoncie Elixir, który właśnie dokładnie tę wadę adresował. I to było super, bo Elixira robili ludzie, którzy wcześniej pracowali przy Rubim. Ruby jest słynny z tego, że jest super, jeżeli chodzi o RAD, Rapid Application Development, właśnie jeżeli chodzi o minimalizację boilerplate'u, jeżeli chodzi o maksymalizację developer experience. To jest takie narzędzie, że rzeczywiście koncentrujesz się na tym, na czym programista powinien się koncentrować, czyli właśnie na feature'ach, właśnie na tym kodzie, który wykonuje to, czego oczekujemy od programu. No więc złożenie tego mindsetu wziętego prosto z Rubiego, z tą efektywnością inżynierską, podstawą Erlanga, okazało się przynajmniej jak dla mnie strzałem w dziesiątkę. I tak wyglądał mój start, tak wyglądało moje wejście w Elixira, tak wyglądały moje oczekiwania względem tego, co ja z tego Elixira wyciągnę. No, git malina. No, ale jak wyglądają te wstępne oczekiwania versus rzeczywistość, z którą jakby zderzyłem się i o której mogę powiedzieć teraz z perspektywy tych ponad 3 lat. Więc Eliksirze mówi się, że to jest ten beautiful code. I to jest no bullshit, jeżeli mogę tak w skrócie powiedzieć. Czyli faktycznie pisząc w Eliksirze, tego boilerplate'u jest bardzo, bardzo mało. Kod pisany w Eliksirze generalnie jest krótszy niż kod, który porównywalny kod albo nie wiem, kod realizujący podobną funkcjonalność pisany w innych językach. Taka jest moja obserwacja, a paru tych języków dotykałem i generalnie cały czas na co dzień dotykam. Czytelność tego kodu również jest duża i to z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że sam Elixir jest tak skonstruowany, że on jest generalnie jego składnie jest verbose, ale również dlatego, że takie feature'y, właściwości języka jak metaprogramowanie jest używane bardzo z głową. Czyli na przykład biblioteki, frameworki, które nam pewne rzeczy nie wiem, automatyzują albo ułatwiają, wykorzystują metaprogramowanie, ale w sposób dosyć mało inwazyjny, czyli taki, gdzie w sumie nie musimy się zastanawiać, Jezus Maria, co to jest w ogóle za składnia, jakie elementy składowe języka zostały wykorzystane, żebyśmy mogli napisać ten kawałek kodu. Więc tak, mogę powiedzieć, że Elixir jest przyjazny, jeżeli chodzi o czytanie kodu i to jest w ogóle bardzo ważny punkt. Może brzmieć to bardzo abstrakcyjnie i mało inżyniersko, ale jest to bardzo ważny punkt. Kolejny bardzo ważny punkt to czy udało się przenieść ten DX, ten Developer Experience z Ruby'ego do właśnie Elixira, albo z Railsów do Phoenixa, albo z Active Recordu do Ecto. Więc ja nie jestem ekspertem w żadnej z tych technologii rubiowych, natomiast moim zdaniem i z mojej perspektywy tak, udało się go przenieść. Te narzędzia, o których wspomniałem, są bardzo przyjemne do pracy i rzeczywiście powodują, że programista generalnie koncentruje się faktycznie na tym problemie, no nazwijmy go biznesowym, który jest przed nim postawiony. Bardzo mało jest walki z samym narzędziem, bardzo mało jest boilerplate'u, bardzo mało jest jakiegoś dywagowania na temat tego, jak uzyskać, nie wiem, zgodność z jakimś wzorcem opisywanym przez mądrą głowę na jakimś bloku. To rzeczywiście tak jest, tak to wygląda na co dzień. W ogóle praca z Elixirem na co dzień jest inna, jeżeli porównam sobie moją wcześniejszą pracę na przykład z .NET-em i całym tym ekosystemem .NET-owym. Już pomijam fakt, który w sumie się trochę zdezaktualizował, że jeżeli chodzi o Elixira, to wszystko jest wbudowane, czyli właśnie unit testing, te doc testy, czyli testy jako część dokumentacji, package management itd., itd., to wszystko jest generalnie wbudowane w język. Więc cały ekosystem, cały tech stack Elixirowy jest bardzo lekki i w sumie nie musisz się specjalnie martwić tym, żeby to komponować gdzieś z jakichś losowych narzędzi branych nie wiadomo skąd. Nie, to jest no-brainer. Zaczynasz, startujesz i de facto masz wszystko pod ręką. Inna rzecz, która też mnie trochę zastanowiła i to nie tylko z perspektywy .NET-u, ale też innych jakichś języków i tech stacków, których używałem wcześniej, to jest na przykład zwłaszcza widoczne, kiedy się spróbuje przejść z Haskella na Elixira, to jest to, że część języków, takie języki jak Haskell, Occam i tak dalej, to są języki, gdzie się czuje, że one były projektowane przez matematyków. Natomiast Elixir i Erlang to są języki, to są narzędzia projektowane przez inżynierów. I to czasami czuć. Z jednej strony, jeżeli chcemy być bardzo zgodni jakby z pewnymi koncepcjami, chociażby te słynne kompozycje monadyczne i tak dalej, to w Elixirze jest to trochę trudniejsze, dlatego że to nie są jakby primary features of the language, to nie są primary constructs. Trzeba sobie do tego dociągnąć jakąś bibliotekę, na przykład z GitHuba, gdzie ktoś się uzewnętrznił przez jakąś swoją implementację. Ale z drugiej strony ten Elixir jest po prostu bardzo praktyczny. Czyli na przykład mapowanie tych naszych problemów dnia codziennego właśnie na konstrukty oferowane przez język, konstrukty idiomatyczne jest znacznie bardziej naturalne. I to czuć. To nie jest żadna jakaś taka wydumana teoria, to nie jest to, że siedziałem sobie nad jakimś piwem i coś takiego sobie wymyśliłem, tylko to czuć na co dzień. To czuć w codziennej, zwykłej pracy. I to jest bardzo, bardzo fajne. Powiem szczerze, że z perspektywy tych ponad 3 lat bardzo dobrze wygląda rozwój samego języka, bo z tym bywa różnie. Przykładem jest tu chociażby wspomniana wcześniej skala, gdzie ten rozwój języka mam wrażenie jest bardzo chaotyczny i brakuje jakiejś jednej wspólnej wizji, czego konsekwencją jest to, że później pojawiają się głosy, żeby język sprzątać, co jest oczywiście bardzo trudne, no bo co, kompatybilność wsteczna i tak dalej. Drugim biegunem jest przykładowo język Golang, gdzie walka o jakiś pojedynczy feature bardzo requestowany przez programistów trwa latami. Chociażby te słynne anegdotyczne generiki, czy też template'y właśnie w Golangu. które rzeczywiście już tam budzą śmiech w połowie community IT na całym świecie. Więc jeżeli chodzi o Elixira, to wygląda bardzo rozsądnie. Grupa ludzi, którzy są skupieni wokół tego core'owego teamu, działa bardzo sensownie. Sam Joseph Walim na pewno tutaj ma oczywiście swoją główną rolę i pierwsze skrzypce. Ja przez te wszystkie lata nie miałem ani razu takiego wrażenia, że jest jakiś dysonans, że coś generalnie albo zawiódł zdrowy rozsądek, albo zawiódł entuzjazm. Nie, wręcz przeciwnie. Jak dla mnie to, co powinno trafić do języka, trafia do języka. To, co powinno trafić do biblioteki standardowej, trafia dokładnie tam. Bardzo mi się to podoba, bardzo się z tego cieszę. Inna pozytywna cecha, którą też należałoby nadmienić, to jest ogólnie jak wygląda tooling eliksirowy. Ja zwykle to porównywałem do tego, jak właśnie wyglądał tooling dotnetowy swego czasu. On się teraz mocno zmienił wraz z dotnet Core'em, więc być może część tych uwag już nie jest do końca aktualna. Natomiast ja po prostu zawsze byłem przyzwyczajony do jednego dużego, ciężkiego IDE. Tam przez te moje wcześniejsze przygody Java'owe, jakieś JDevelopery, tego typu historie, Eclipse'y, aż po właśnie chociażby Visual Studio. W Elixirze jest oczywiście zupełnie inaczej, bo nie ma jednego wiodącego IDE, nie ma narzędzi typu Rich Harper, które powiedzmy są w stanie poprzez metodyczne wciskanie Alt-Enter wykonać za ciebie x różnych operacji i samemu powiedzmy zasugerować pewne zmiany. W Elixirze trzeba myśleć, trzeba więcej myśleć. On mniej prowadzi za rękę. Czy wynika to nie tylko i wyłącznie z tego, że po prostu nikt nie zainwestował w zrobienie narzędzia, no to jest po prostu język dynamiczny. Poza tym też pewne inne cechy, które bardzo go tutaj różnią od samego dotnetu. Jak dla mnie na początku zmiana była bardzo duża, taka zmiana czysto koncepcyjna i warsztatowa, natomiast z czasem przekonałem się, że po prostu ten tooling działa bardzo szybko. Nie jest przepakowany rzeczami, których nie używam na co dzień. To, że nie ma jednego jakiegoś IDE, które byłoby zdecydowanie najlepsze od wszystkich, to też powoduje, że ja opieram się przede wszystkim na podstawowych funkcjonalnościach edytora. I to ja, to mój mózg jest tutaj kluczowym elementem, który tak naprawdę decyduje, który działa, który podejmuje decyzje. Nie idę na łatwiznę, bo nic mnie nie zachęca do tego pójścia na łatwiznę. I szczerze mówiąc, no niektórzy mogą mówić, że no to jest, to znaczy, że ten warsztat jakby wspomagający programisty jest niedoskonały. Ja tego tak nie odbieram. Ja mam wrażenie, że to był właśnie bardzo pozytywny bodziec do tego, żebym rzeczywiście zaczął myśleć przez cały czas, a nie tylko momentami. Więc tak powiedziałem, nie ma jednego wiodącego IDE. No, ja akurat dużo korzystałem ze Space Maxa i Alchemista, które ogólnie nie są kombem działającym najszybciej na świecie, ale na przykład jest bardzo sensowny, też testowany przeze mnie w praktyce plugin do IntelliJ'a. Rozszerzenia, już takie dwa sensowne do VS Code'a, też sprawują się całkiem nieźle, więc jest wybór. Natomiast to są rozszerzenia, to są dodatki, które są po prostu nieinwazyjne i one faktycznie wspomagają, natomiast wspomagają w sposób znacznie zdrowszy niż to, co robi na przykład Visual Studio i to, co robi Sharper. Moim skromnym zdaniem. Elixir jest diametralnie różny od C-Sharpa i po prostu pisze się kod w nim inaczej. Nie dlatego, że składnia gdzieś na poziomie pojedynczego konstruktu, jakiegoś ifa, jest odrobinę inna. Nie. Chodzi po prostu o to, że to jest język dynamicznie typowany, mimo tego, że jest to silne typowanie. To jest język, w którym mamy immutability by default, wprawdzie z rebindingiem zmiennych, ale to ciągle jest immutability. I to powoduje, tak summa summarum, że pewne praktyki, które są naszym chlebem powszednim właśnie przy programowaniu w dotnecie, typu dependency injection, mocking, jakieś sztywne kontrakty, tego w Elixirze nie ma. Tam nawet samo podejście do polimorfizmu jest diametralnie różne. Nie ma czegoś takiego jak interfejsy. Mamy protokoły i zachowania, czyli behaviory, które działają inaczej i są idiomatycznie, znaczą coś zupełnie innego. W związku z tym, projektując kod, jakby budując takie podstawowe jednostki kompozycji kodu, myślimy innymi kategoriami. I faktycznie trzeba się na to przestawić. To nie jest tak, że da się to zmapować jeden do jednego. Już jak tak zastanowicie się przez chwileczkę, to na przykład pisząc kod w dotnecie, który ma dostęp do bazy, zazwyczaj używa się, przynajmniej w dzisiejszych czasach, OR mapperów, takich jak nHibernate czy na przykład Entity Framework. Natomiast no, OR mapper to jest mapper obiektowo-relacyjny. No więc jeżeli mamy język, który nie jest językiem obiektowym, tylko językiem funkcyjnym, no to co, mamy jakieś mappery funkcyjno-relacyjne? Nie, nie do końca. Mamy ECTO, które w sumie jest taką biblioteką wspierającą, która faktycznie jest takim, można powiedzieć, twórczym rozwinięciem tej idei R-mapowania, tylko w kontekście struktur danych, które są właśnie Immutable. To działa bardzo fajnie. Przystosowanie się do tego jest łatwiejsze niż się wydaje, a cały czas nie mamy wrażenia, że idziemy na jakieś dziwne kompromisy i hakujemy podstawowe właściwości języka, co mi się bardzo podoba. Ja dzięki temu mam jakby większy komfort pisania kodu. Nachwaliłem się tego eliksira, ale życie to nie bajka i jest też x rzeczy, które mi się tak summa summarum nie podobają. Czasami zaczynając od takich bardzo prymitywnych, w ogóle byście pewnie nie pomyśleli, ale chociażby manipulacja stringami. Ona jest w Elixirze przeniesiona, albo jest to po prostu rozwinięcie mechanizmu Erlangowego, no bo mamy tutaj tą całkowitą zgodność między językami. I powiem szczerze, że w sumie piszę kod, który coś z tymi nieszczęsnymi stringami robi dosyć rzadko, ale za każdym razem, jak to robię, co ileś tam tygodni, to prawie że muszę się tego uczyć od zera. Ta manipulacja między curlistami, bitstringami, jakimiś abstrakcyjnymi code pointami, to powiedzenie, że ona jest mniej intuicyjna, to jest prawie jak nic nie powiedzieć. Więc tu za tego typu grzechy i grzeszki duży minus. Druga rzecz, która mi się nie podoba, która jest no, dosyć mocno powiązana z tym, co powiedziałem przed chwilą, to jest ogólnie type system Erlanga. Ten, który jest też podstawą Elixira. Mnie brakuje takich konstrukcji jak discriminated unions chociażby, brakuje mi tych algebraicznych typów. Uważam, że ten system Erlanga jest bardzo, bardzo uproszczony. To, że on nie idzie z duchem czasu, jest pewnym ograniczeniem, dlatego że utrudnia modelowanie. No po prostu utrudnia odwzorowanie jakichś case'ów takich stricte biznesowych. No to jest jeden z grzechów języka Golang, który w sumie być może nie jest aż tak mocno podkreślany wszędzie, bo uważa się, że Golang to jest język do programowania systemowego, a nie do jakiegoś programowania biznesowego, no ale przy Elixirze już tego założenia nie ma. Więc czasami no, czuję boleśnie te ograniczenia. Ja akurat lubię sobie trochę pomodelować, dużo piszę kodu takiego typowo biznesowego, więc mnie to boli. Ten sam grzech albo to samo ograniczenie przejawia się też jeszcze w kilku innych elementach ogólnie ekosystemu eliksirowego, na przykład w takich konstruktach jak obsługa błędów. Jak sobie spojrzycie na tak zwaną idiomatyczną obsługę błędów w eliksirze i zobaczycie, że to generalnie polega na tym, że mamy tuple konstruowane według pewnej konwencji, to kiedy ja to zobaczyłem po raz pierwszy, to naprawdę miałem wrażenie, że to jest żart. I szczerze mówiąc, cały czas mam jakiś taki niesmak, kiedy tego używam, bo z jednej strony ja rozumiem, że to jest konwencja, którą ogólnie programiści Elixirowi respektują i tak dalej, natomiast cały czas mam wrażenie, że mogłoby to być rozwiązane znacznie lepiej. Ale ten grzeszek jest w pewnym sensie tłumaczony albo kompensowany inną wartościową i ciekawą cechą Elixira. To może teraz zabrzmi bardzo filozoficznie, ale powiem wam, że w sumie się trochę zdziwiłem, ale podejście w tym community Elixirowym do pisania testów jednostkowych wśród programistów jest diametralnie inne. W sensie, kiedy mój system typów nie pilnuje mnie tak mocno, jak pilnował mnie chociażby w dotnecie, to teraz bardziej programiści mają, można powiedzieć, zakodowane w głowie, że mechanizm testów to jest dla nich, a nie dla, nie wiem, quality assurance engineerów, czy dla ich menedżerów, czy dla kogokolwiek innego. To jest mechanizm dla programistów, który faktycznie jest ich wewnętrznym mechanizmem bezpieczeństwa, który zapewnia przed jakimiś dziwnymi zachowaniami systemu. Ja mam takie wrażenie, nie miałem nigdy takiej sytuacji, że musiałem zachęcać jakiegoś programisty Elixira do tego, żeby pisał testy. Nie, to było znacznie bardziej naturalne niż w przypadku programistów dotnetowych, którzy czasami traktowali to jako wręcz praktycznie karę albo jakiś totalny overkill i bynajmniej wcale się do tego tematu nie garnęli. Więc tu jakby ten sam fakt, że pewne rzeczy w Elixirze rozwiązujemy konwencjami, mimo wszystko jest kompensowane w tym, że ludzie mają we krwi, no ja wiem, to może takie trochę nadużycie, ale generalnie bardzo duża część programistów właśnie eliksirowych ma ten nawyk, czy wykształciła w sobie ten nawyk, żeby właśnie tego typu, powiedzmy, jakieś negatywne cechy albo braki składniowe w języku kompensować właśnie za pomocą dodatkowych testów. I to akurat mi się całkiem podoba. Inna cecha, która jest specyficzna, to jest taka, że kiedy się poznaje eliksira, to można się dużo naczytać, nasłuchać, o jakie tu są fantastyczne mechanizmy pod spodem. OTP, Gen Server i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W praktyce bardzo niewielu ludzi je wykorzystuje. Albo inaczej, wszyscy je wykorzystują, ale bardzo niewiele osób je wykorzystuje bezpośrednio. Czyli one są zaszyte gdzieś, na przykład w Phoenixie, czyli w webowym frameworku, który służy do pisania aplikacji webowych, w Elixirze. Natomiast to nie są takie konstrukty, które wykorzystujemy bezpośrednio. Czyli korzystamy z cech platformy, ale to nie znaczy, że musimy je znać i musimy w nich kodować. Ja nawet akurat szerzę dosyć mocno taką opinię, że większość aplikacji to się nie pisze w Elixirze, tylko właśnie pisze się w idiomatycznym Phoenixie. I dzięki temu nawet programista nie musi wiedzieć, że jest to OTP pod spodem. Czy to jest plus, czy to jest minus? No nie wiem, no to jest po prostu taka obserwacja. No, prawda jest taka, że samego OTP używa się nawet nie stosunkowo rzadko, używa się wręcz bardzo rzadko. Dobrze, już się trochę rozgadałem, więc chyba pora powoli zacząć podsumowywać. Chyba najważniejsze cechy eliksira w praktyce, jego wykorzystania w praktyce na co dzień są takie, że faktycznie w naszych codziennych dyskusjach, w zespołach inżynieryjnych, z którymi współpracuję, jeżeli chodzi o eliksir, wyglądają trochę inaczej niż wcześniej wyglądały w przypadku zespołów dotnetowych, javowych itd. Jako, że w samym kodzie jest bardzo mało boilerplate'u, bo język jest tak zoptymalizowany, żeby czy to poprzez konwencję, czy poprzez szczegóły składniowe tego boilerplate'u generować, to bardzo trudno, albo może trudniej jest programistom koncentrować się nad takimi w sumie mniej istotnymi szczegółami technicznymi. Rzadko na takiej dyskusji. No ja to nazywam czasami, mówiąc brutalnie, masturbacją kodem, czyli kiedy programiści skupiają się na jakichś szczegółach patternów, starają się po prostu być święci od papieża albo bardziej czyści od Uncle Boba. I tego, takiego zjawiska w Elixirze uświadczyłem zdecydowanie mniej niż na jakiejkolwiek innej platformie. Czy rzeczywiście skupiamy się, dzięki takim, a nie innym właściwościom języka, skupiamy się faktycznie na tym, co jest najistotniejsze w naszej pracy. I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. To, co mi się też bardzo podoba, i o tym już mówiłem trochę więcej wcześniej, więc teraz tylko podkreślę, to ta lekkość, czyli nie mamy przebloatowanych narzędzi, nie mamy konieczności korzystania z czegoś, co jest wolne, co jest czegoś, co określa, co ogranicza nasz developer experience. Nie, cały tooling, cały tech stack jest bardzo lekki, jest bardzo prosty, jest bardzo modularny. I mamy wszystko, co jest nam potrzebne, tak naprawdę już dane, jest już spakowane na samym wstępie, na samym starcie. Jak dla mnie, bosko. Jak dla mnie, to jest właśnie dokładnie tak, jak powinien wyglądać warsztat pracy programisty. Ciągle, jeżeli chodzi o pewne konstrukcje językowe, pewne konstrukcje idiomatyczne, jest mi trochę bliżej do tego, co oferuje Rust, bo no, ja też poprzez jakiś tam swój ten upbringing programistyczny jestem gdzieś tam głęboko w sercu C++owcem, co może być dosyć wstydliwym wyznaniem w 2019 roku. I sposób, jak pewne problemy są rozwiązywane właśnie w Rustie, jest dla mnie bardziej atrakcyjny. Natomiast gdybym miał powiedzieć szczerze, to Elixir na chwilę obecną, właśnie w 2019 roku, jest ciągle moim takim primary language of choice. Czyli gdybym miał budować nowy zespół, gdybym miał postawić coś od zera, gdybym miał faktycznie gdzieś, mając dużą dowolność i mogąc też korzystać z bardzo szerokiego spektrum ludzi, których mógłbym sobie do zespołu dobrać, to pewnie zdecydowałbym się właśnie na tę technologię, na technologię eliksirową. Mimo tego, że moim zdaniem, na przykład budując jakąś aplikację biznesową, takie modelowanie funkcyjne jest trudniejsze niż modelowanie obiektowe. No po prostu tak jesteśmy skonstruowani, mam wrażenie, my jako ludzie, że takie konstrukty, paterny i wzorce właśnie czysto obiektowe są dla nas zdecydowanie bardziej naturalne niż jakieś paterny funkcyjne, mimo tego, że tamte być może są krótsze, zwięźlejsze, czystsze pod takim względem czysto teoretycznym i dają na końcu jeszcze dodatkowo krótszy kod. Natomiast mimo tego, że takie programowanie, takie modelowanie funkcyjne jest moim zdaniem trudniejsze, to ciągle raczej moje preferencje ściągają się właśnie w kierunku Elixira. Co jest ciekawe, taka obserwacja albo taka powiedzmy jakby zaadresowanie mojego wstępnego lęku związanego z eliksirem, mogę na chwilę obecną potwierdzić, że to dynamiczne typowanie właśnie w tym języku wcale nie jakoś drastycznie nie zwiększyło podatności na błędy. To oznacza, że inny mechanizm języka albo inne powiedzmy cechy tego całego tech stacku powodują, że te potencjalne błędy, które mogłyby się tutaj pojawić, są wyłapywane, albo da się je wyłapać, albo są po prostu mechanizmy, które sobie z nimi w jakiś tam sposób radzą. A to jak dla mnie, to było całkiem spora obawa, jak dla osoby, która właśnie przychodziła z tego ekosystemu dotnetowego. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o takie moje podsumowanie moich doświadczeń z Elixirem w ciągu ostatnich 3 lat. Bardzo dzięki za uwagę. Jak zwykle będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju komentarze i słyszymy się w następnym odcinku No Kill Switch.